Gdy król Salomon ukończył budowę pierwszej świątyni jerozolimskiej, postanowił uroczyście wnieść do niej Arkę Przymierza Pańskiego. W pierwszym wierszu 8 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej czytamy: Wtedy zgromadził Salomon starszych izraelskich i wszystkich naczelników plemion, przywódców rodów izraelskich u siebie, u króla Salomona, w Jeruzalemie, aby przenieść skrzynię Przymierza Pańskiego z miasta Dawida, czyli Syjonu. Dawid sprowadził Arkę do Jerozolimy i rozbił nad nią namiot. Stał on na Syjonie, w mieście Dawidowym. Teraz, gdy zgodnie z planami Dawida, jego syn Salomon zbudował w Jerozolimie świątynię, miejsce Arki to święte świętych, tak jak w pierwszej świątyni, namiocie spotkania, wędrującym wraz z ludem Bożym po pustyni za dni Mojżesza. Zgromadzili się więc na święto u króla Salomona wszyscy mężowie izraelscy w miesiącu Etanim, to jest w miesiącu siódmym. A gdy przybyli wszyscy starsi izraelscy, kapłani podnieśli skrzynię i przenieśli skrzynię pańską oraz namiot zgromadzenia wraz ze wszystkimi świętymi przyborami, które były w namiocie. Przenieśli je kapłani i lewici. Arkę i cały namiot spotkania przenieśli zgodnie z obowiązującym prawem mojżeszowym kapłani i lewici, niosąc ją na ramionach, na specjalnie przygotowanych do tego celu drążkach. Król Salomon zaś i cały zbór izraelski, wszyscy, którzy się zgromadzili u niego przed skrzynią, składali ofiary z owiec i wołów w tak wielkiej ilości, że nie można ich było zliczyć ani porachować. Kapłani wnieśli skrzynię Przymierza Pańskiego na jej miejsce do przybytku wewnętrznego świątyni, do miejsca najświętszego, pod skrzydła cherubów. Arka znalazła się w miejscu najświętszym, pod skrzydłami cherubów. Gdy zaś kapłani wychodzili ze świątyni, czytamy dalej: obłok napełnił przybytek pański, tak, iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała pańska napełniła świątynię Pana. Obłok chwały Pana, w Szekinach, wypełnił świątynię. Bóg zamanifestował, że pragnie mieszkać pośród swego ludu. Wraz z przyjściem na ziemię Chrystusa, którego symbolicznym obrazem była Arka Przymierza i cała świątynia, Boża chwała ucieleśniła się i stała się bliska każdemu wierzącemu sercu. Gdy Bóg zamanifestował swoją obecność, przemówił król Salomon. Od 12 wiersza 8 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej czytamy: Wtedy Salomon rzekł: Pan powiedział, że będzie mieszkał w mroku. Zbudowałem ci oto dom, ten na mieszkanie, siedzibę, abyś tu przebywał na wieki. Po czym król odwrócił się i pobłogosławił całe zgromadzenie izraelskie, a całe zgromadzenie stało i rzekł: Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, który w mocy swojej spełnił to, co wyrzekł swoimi ustami do Dawida, mojego ojca, mówiąc: Od dnia, w którym wyprowadziłem mój lud Izraela z Egiptu, nie wybrałem spośród wszystkich plemion izraelskich żadnego miasta, aby w nim wbudowano dom na mieszkanie dla imienia mojego. Wybrałem natomiast Dawida, aby stał na czele mojego ludu izraelskiego. Dawid, mój ojciec, zamyślał wprawdzie zbudować przybytek imieniu Pana, Boga Izraela, lecz Pan rzekł do Dawida, mojego ojca, iż zamierzałeś zbudować dom dla imienia mojego, postąpiłeś dobrze, tak zamyślając. Jednak nie ty będziesz budował ten dom, ale twój syn, twój prawowity potomek. On zbuduje dom imieniu mojemu. I Pan dotrzymał swojego słowa, jakie wypowiedział. I ja wszedłem w miejsce Dawida, mojego ojca, i zasiadłem na tronie izraelskim, jak powiedział Pan. I ja zbudowałem dom imieniu Pana, Boga Izraela. Salomon w swym przemówieniu przypomniał o wkładzie swojego ojca, Dawida, w budowę świątyni jerozolimskiej. To Dawid przygotował plany i materiały pod przyszłą budowę. Salomon pokierował pracami ściśle według wskazówek Dawida. Właściwie moglibyśmy nazwać pierwszą świątynię jerozolimską zarówno świątynią Salomona, jak i świątynią Dawida. Salomon w obecności całego zgromadzenia zwrócił się do Boga w serdecznej modlitwie, dedykując Bogu świątynię, w której, jak powiedział, zamieszka imię Pana. Świątynia ta nie była świątynią pogańską. Nie było w niej żadnego posągu, żadnego bożka, który miałby sugerować, że tu zamieszkuje Bóg. Ta świątynia miała wskazywać na imię jedynego żywego Boga. Salomon rozumiał to, co powiedział Dawid, że świątynia ta będzie zaledwie podnóżkiem Boga. Potem Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzenia izraelskiego, wyciągnął swoje dłonie ku niebu i rzekł: Panie, Boże Izraela, nie ma ani na niebie w górze, ani na ziemi w dole takiego Boga jak Ty, który dotrzymujesz przymierza i okazujesz łaskę wobec swoich sług, którzy chcą z całego serca być z Tobą. Salomon wie, że Bóg pragnie serca człowieka i że to nie świątynia zbudowana ludzkimi rękami, ale wierzące serce jest mu miłe i to ono doznaje Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Salomon modli się dalej, jak czytamy od 27 wiersza. Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć. A cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? Wejrzyj na modlitwę swojego sługi i na jego błaganie, Panie Boże mój. Wysłuchaj wołania i modlitwy, jaką Twój sługa zanosi dziś do Ciebie. Niechaj Twoje oczy będą otwarte nad tym domem nocą i dniem, nad tym miejscem, o którym powiedziałeś, tam będzie imię moje, abyś wysłuchał modlitwy, jaką Twój sługa będzie zanosić na tym miejscu. Zechciej wysłuchać błagania Twojego sługi i Twojego ludu izraelskiego, gdy będą się modlić na tym miejscu. Tak, wysłuchaj w miejscu, gdzie przebywasz w niebie, a wysłuchując, racz odpuścić. Salomon modli się o przebaczenie. Wie, że cały lud i on sam, wszyscy jako grzesznicy, potrzebują Bożego przebaczenia. Salomon wie i wyznaje, że Pan przebywa w niebie, że tam jest jego rzeczywiste miejsce przebywania, jego niebiańska świątynia. Prosi, by Bóg, patrząc z nieba na ludzi przychodzących do ziemskiej świątyni i modlących się do Niego, wielbiących Jego imię, by Bóg tych ludzi wysłuchiwał i błogosławił im. Bóg jest wszechobecny, wszystko widzi i słyszy. Jest Bogiem transcendentnym, pozostającym ponad swoim stworzeniem. I jest Bogiem przebaczającym, Bogiem miłosierdzia. Jakże wspaniałym i potężnym i dobrym jest nasz Bóg. Król Salomon prosi Boga, by wysłuchiwał wszystkich, którzy będą modlić się do Niego szczerze. Jedynie Ty znasz serce człowieka, wyznaje Salomon. Ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz, i odpuścić, i wkroczyć, i dać każdemu według wszystkich jego postępków. Ty bowiem znasz jego serce, gdyż Ty jedynie znasz serca wszystkich synów ludzkich, aby się Ciebie bali po wszystkie dni swojego życia w ziemi, którą dałeś naszym ojcom, a także cudzoziemca, który nie należy do Twojego ludu izraelskiego, a przyjdzie z ziemi dalekiej ze względu na Twoje imię. Usłyszą bowiem o Twoim wielkim imieniu i o Twojej potężnej mocy i o Twoim wyciągniętym ramieniu. Gdy tedy przyjdzie i modlić się będzie w tym przybytku, Ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz, i spełnić to wszystko, o co woła do Ciebie ten cudzoziemiec, aby wszystkie ziemi poznały Twoje imię i bały się Ciebie, jak Twój lud izraelski, i aby wiedziały, że Twoje imię wymieniane jest w tym przybytku, który zbudowałem. Zauważamy tu coś niezwykłego i coś wspaniałego. Salomon modli się nie tylko o swoich braci, Izraelitów, ale o wszystkich, którzy będą wołali do Boga, żywego Pana. Salomon wie, że Pan jest nie tylko Bogiem Izraela, ale Bogiem wszystkich narodów, Bogiem całej ludzkości, Bogiem nieba i ziemi. W dalszym ciągu modlitwy Salomona czytamy, jak Salomon prosi Boga o przyszłe wydarzenia. Od 46 wiersza czytamy: Lecz jeśli zgrzeszą przeciwko Tobie, gdyż nie ma człowieka, który by nie grzeszył, i Ty, rozgniewawszy się na nich, wydasz ich w ręce nieprzyjaciela i uprowadzą ich zaborcy ich do ziemi nieprzyjacielskiej, dalekiej czy bliskiej, i wezmą to sobie do serca w ziemi, do której zostali uprowadzeni, i nawrócą się do Ciebie, i będą Cię błagać w ziemi tych, którzy ich uprowadzili, powiadając: zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy i postąpiliśmy bezbożnie, i nawrócą się do Ciebie z całego swego serca i z całej swojej duszy w ziemi swoich nieprzyjaciół, którzy ich uprowadzili, i będą się modlić do Ciebie zwróceni w stronę swojej ziemi, którą dałeś ich ojcom, i w stronę miasta, które wybrałeś, i w stronę przybytku, który zbudowałem dla imienia Twojego, Ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz, ich modlitwy i błagania, i uznać ich prawo, i odpuść Twojemu ludowi to, czym zgrzeszyli przeciwko Tobie, i wszystkie wykroczenia, którymi zawinili przeciwko Tobie, i wzbudź litość nad nimi u tych, którzy ich uprowadzili, aby się nad nimi zlitowali. Tak rzeczywiście się stało. I dokładnie w ten sposób, o jakim wspomniał Salomon, modlili się Izraelici przebywający na wygnaniu. Zwracali się twarzą ku Jerozolimie i modlili się do Boga, błagając o przebaczenie. Tak modlił się na przykład Daniel. I Bóg okazał wtedy swoje miłosierdzie. A gdy Salomon dokończył wszystkich swoich modlitw do Pana, czytamy dalej, i wszystkich tych błagalnych próśb, powstał ze swojego miejsca przed ołtarzem Pana, gdzie klęczał na kolanach z rękami wzniesionymi ku niebu. A wstawszy, pobłogosławił całe zgromadzenie izraelskie, mówiąc donośnym głosem: Błogosławiony niech będzie Pan, który dał wytchnienie swojemu ludowi izraelskiemu, tak jak to obiecał. Ziściła się każda obietnica z wszystkich jego dobrych obietnic, jakie dał przez Mojżesza, sługę swego. Niech Pan, Bóg nasz, będzie z nami, jak był z naszymi ojcami. Niech nas nie opuści, ani nas nie porzuci. Salomon wielbi Boga, prosi Go o dalszą ochronę i błogosławi lud. Czytaliśmy, że najpierw modląc się klęczał, a potem wstał i uniósł w górę ręce. Dzisiaj toczy się nieraz poważne dyskusje nad tym, jaka jest właściwa postawa w modlitwie. Niektórzy uważają, że powinno się zawsze klęczeć. Inni twierdzą, że prawdziwie wielbić Boga można jedynie na stojąco, z rękami uniesionymi w górę. O Salomonie, o Dawidzie, o Mojżeszu czytamy, że modlili się stojąc, klęcząc, leżąc przed Panem. Wydaje się, że pozycja naszego ciała w czasie modlitwy nie jest istotna dla Boga. Victor Hugo mawiał, że nasze dusze często klęczą, niezależnie od pozycji naszego ciała. I właśnie o postawę naszej duszy, naszego ducha chodzi w czasie modlitwy. Bóg widzi nasze serce i dla Niego istotna jest w modlitwie właśnie postawa naszego serca. 8 rozdział 1 Księgi Królewskiej kończy obraz uroczystości poświęcenia świątyni. Król Salomon i cały lud składają Bogu ofiary z wielu tysięcy zwierząt. Na samą ofiarę biesiadną złożono 22 tysiące wołów i 120 tysięcy owiec. Wiemy, że ofiara biesiadna polegała na tym, że Bogu ofiarowywano tłuszcz zwierzęcia jako dowód jego dorodności, a mięso spożywali wraz z kapłanami wszyscy składający ofiarę. To tak, jak gdyby Bóg zapraszał do stołu, oddając ludziom składaną mu ofiarę. Dziesiątek tysięcy wołów i owiec nie można było złożyć w ofierze na jednym ołtarzu przed świątynią. Ofiary składano więc także na prowizorycznych ołtarzach rozsianych, jak czytamy, od Hamot aż do Potoku Egipskiego, czyli po całej dolinie między Hermonem a Libanem. Składano też ofiary całopalne i pokarmowe. Lud, spożywając mięso ofiar biesiadnych, radował się i wielbił Boga. Uroczystości trwały przez 7 dni. Ludzie biesiadowali u stołu Pana. ostatnim wierszu 8 rozdziału czytamy, że Salomon 8 dnia rozpuścił lud. Błogosławili więc króla i odeszli do swoich namiotów, radośni i dobrej myśli z powodu wszelkiego dobra, jakie Pan wyświadczył Dawidowi, swojemu słudze, i Izraelowi, swojemu ludowi. I taki radosny obraz kończy relację 8 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Następny, 9 rozdział, rozpoczyna się opisem Bożej odpowiedzi na modlitwę Salomona. Czytamy: ukazał się Pan Salomonowi po raz drugi, tak jak mu się ukazał ongiś w Gibeonie, i rzekł do niego: słyszałem modlitwę i błagania Twoje, które zanosiłeś do mnie. Poświęciłem ten przybytek, który zbudowałeś, aby tam przebywało moje imię po wieczne czasy. Tam będą też moje oczy i moje serce po wszystkie dni. Bóg objawił się Salomonowi po raz drugi i zapewnił go, że wysłuchał jego modlitwy. Świątynia będzie miejscem, gdzie ludzie będą wołać do Boga, a Bóg będzie odpowiadał i błogosławił tym, którzy wołać będą do Niego szczerze, z pokorą i z wiarą. Bóg bardzo osobiście zwrócił się do Salomona. Czytamy wiersz 4 i 5. Jeżeli zatem będziesz postępował przede mną, jak postępował Dawid, twój ojciec, w szczerości serca i w prawości, czyniąc wszystko zgodnie z tym, co ci nakazałem, przestrzegając moich przykazań i praw, utwierdzę twój tron królewski nad Izraelem na wieki, jak obiecałem Dawidowi, twojemu ojcu, mówiąc: nie zabraknie ci męskiego potomka na tronie Izraela. Dawid, jak wiemy, popełniał błędy, grzeszył, ale zawsze z całego serca tego żałował i błagał Boga o przebaczenie. Był szczery przed Bogiem, kochał Boga i kroczył z Nim przez życie, zawsze pragnąc być blisko Pana, pragnąc Mu służyć, bo kochał Pana. Bóg mówi: Salomonie, jeśli będziesz miał tak samo szczere, oddane mi serce, będę ci błogosławić na wieki. Szczerość, szczere serce to coś, co dla Boga ma największe znaczenie. Bóg nie lubi hipokrytów, nie lubi tych, którzy udają lepszych niż są, grają na zewnątrz bardzo pobożnych, podczas gdy żyją wcale nie po Bożemu. Drodzy przyjaciele, w naszym życiu możemy udawać, i to czasem z powodzeniem, przed ludźmi, ale nie przed Bogiem. Bóg widzi nasze serca, Bóg zna nasze myśli, słyszy nawet te niewypowiedziane słowa, widzi wszystkie nasze czyny, widzi to, co robimy w domu, gdy jesteśmy sami, widzi nasz stosunek do najbliższych, do dalszej rodziny, do sąsiadów, do współpracowników, do przełożonych. Bóg wie o nas wszystko, zna nas nawet lepiej niż my samych siebie. Przed Bogiem nie ma sensu jakakolwiek gra, jakiekolwiek udawanie. Bóg oczekuje od nas szczerości. Pragnie, byśmy otwarli przed Nim swoje serca. Dawid był szczery przed Bogiem. Pan miał wgląd w jego serce. Dawid szczerze bolał nad swoimi słabościami. Z głębi serca prosił Boga, by przebaczył mu jego grzechy, by go oczyścił. Bóg przemówił: Salomonie, miej tak samo szczere serce jak Dawid. Wtedy będę cię błogosławił do końca twoich dni. Te słowa Pana powinny zapaść głęboko i w nasze serca. Wiemy niestety, że król Salomon nie był wierny Bogu do końca swoich dni. I cały lud izraelski również oddalił się od Pana. Pan ostrzegał: lecz jeżeli wy i wasi synowie odwrócicie się ode mnie i nie będziecie przestrzegali moich przykazań i ustaw, które postawiłem przed wami, i pójdziecie służyć innym bogom, i pokłon będziecie im oddawali, to zgładzę Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a przybytek, który poświęciłem dla imienia mojego, usunę sprzed mojego oblicza, i stanie się Izrael osnową przypowieści i przedmiotem drwin u wszystkich ludów. Niestety, ta przepowiednia wypełniła się w sposób literalny. Z powodu swego nieposłuszeństwa Żydzi stali się pośmiewiskiem wśród narodów, tematem przypowieści i żartów. Spełniły się też słowa Pana co do losu świątyni. Przybytek ten zostanie zburzony, tak iż każdy, kto będzie tędy przechodził, wzdrygnie się nad nim i zagwiże i powiedzą, za co Pan uczynił tak tej ziemi i temu przybytkowi. Wtedy odpowiedzą, za to, że opuścili Pana, swojego Boga, który wyprowadził ich ojców z ziemi egipskiej, a przyłączyli się do innych bogów i pokłon im oddawali i im służyli. Za to sprowadził Pan na nich całe to nieszczęście. Dlaczego świątynia została zrujnowana? Dlaczego dzisiaj na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie stoi meczet Omara? Dlatego, że lud izraelski oddalił się od swojego Pana, żywego Boga. Zawiódł lud izraelski, zawiódł Salomon, ale dzięki Bożej wierności inny syn z linii Dawida, Jezus Chrystus, wziął na siebie cały ciężar grzechu nie tylko Izraela, ale całej ludzkości, aby każdy, kto szczerze zwróci się do Boga z prośbą o przebaczenie, mógł być uratowany, zbawiony. Bóg pragnie, byśmy żyli z Nim na co dzień. Pragnie, byśmy żyli z Nim w wieczności. Oczekuje od nas szczerości i odpowiedzi na Jego miłość. Otwórzmy dla Niego swoje serca.